Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Cudownie jest być razem w Kościele, cudownie jest być jako Kościół, tutaj siedzieć razem, uwielbiać razem Boga, słuchać Jego słowa, pić razem kawę, po prostu rozmawiać i być razem. To jest wspaniałe. I wiecie, zawsze robię takie wyzwanie, żebyśmy się przywitali przed kazaniami moimi, czy jakieś rzeczy, bo sobie po prostu kupuję czas. Rozkładam się cały, przygotowuję cały setup, żeby być gotowym na to, co dzisiaj Bóg chce nam powiedzieć. I Kościele, jesteśmy w niesamowitej serii Większy Format Lata. Wierzymy w to, że Bóg chce powiększyć nasze horyzonty, chce powiększyć naszą perspektywę i żebyśmy mogli spojrzeć na nasze życie z perspektywy tego, jak Bóg na nas patrzy, a nie z perspektywy na to, jak my patrzymy na siebie. Wierzę w to, że będziemy po tym całych wakacjach rozszerzeni w tym, w mądrości, rozszerzeni we wierze, rozszerzeni w tym, jak możemy służyć innym, ale wierzę w to, że zmieścimy się w drzwiach, kiedy będziemy tutaj wracać po tych dwóch miesiącach wakacji, że nie poszerzymy się w naszej tuszy, w naszym pasie, bo nie o tym głosimy. Głosimy o innych rzeczach. Ale wróćmy do tego fragmentu, który prowadzi nas przez tą całą serię z listu do Efezjan, trzeci rozdział. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej ponad to wszystko, co prosimy lub o czym myślimy. Temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki. Amen. Amen. Super. Absolutnie fenomenalny fragment. I chcę wprowadzić nas do tego, co dzisiaj będę głosił. I kiedy patrzę na ten fragment i myślę sobie o większym formacie, to wiecie, jaki większy format ma dla nas przygotowany Bóg, który jest o wiele więcej niż jesteśmy w stanie objąć myślami, o czym myślimy, ale w którym chwała dla Jezusa będzie trwać na wieki. I wierzę w to i pragnę dzisiaj mówić o życiu wiecznym. Są dwa tytuły tego kazania. Wertykalny horyzont i życie z perspektywy nieba, można wyświetlić. Dlaczego dwa kazania? Bo kiedy... Dlaczego dwa tytuły? Znaczy się, jedno kazanie będzie, spokojnie. Spokojnie. Bo pierwszy tytuł jest już na plakacie na drzwiach kościoła. Nie mogę zmienić go. Po prostu było w taki sposób, że kiedy razem z liderami siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym, o czym chcemy głosić, to moim pragnieniem było to, że chcę głosić o życiu wiecznym, o tym, jaką daje Bóg nam perspektywę na nasze życie. I pastor Arek, przygotowując już cały skrypt kazań i pomóc nam, może nie wiem, jakie fragmenty użyć, czy jakich myśli użyć, i też tworzył tytuły kazań, więc napisał wertykalny horyzont? Tak, wertykalny horyzont, no właśnie, nawet nie wiem, nie? A wertykalny horyzont. I zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi, bo też musiałem przysiedzieć nad tym, o co w tym wszystkim chodzi, w tym jakże ciekawym złączeniu dwóch słów, ale moim tematem kazania jest życie z perspektywą nieba. Wertykalny horyzont, może wytłumaczmy to sobie. Wertykalny, czyli tutaj do góry, w górę. Horyzont mamy tak. Zaraz o tym powiem, jak to wpływa na nasze życie i o co w tym wszystkim chodzi, ale mam nadzieję, że bardziej zrozumiałe jest życie z perspektywą nieba. Ale zacznijmy, już nie rozmawiajmy o tytułach kazań, bo najważniejsza jest treść. Choć wiemy, że w końcu każdy umiera i śmierć zawsze się wydaje taka nienaturalna, taka niesprawiedliwa. I wiecie, i czujemy taką niesprawiedliwość właśnie, kiedy ktoś umiera. Czujemy taką pustkę, może ciężko to przechodzimy, ale powodem, dla którego to czujemy, to jest to, że Bóg włożył w nas, w nasze serca, życie wieczne. Nasze życie nie kończy się wraz ze śmiercią, nasze życie trwa dalej. Mamy życie wieczne w Jezusie. Ale zaczniemy od początku i o tym, co Biblia o tym mówi i zastanówmy się, w jakim jesteśmy miejscu w historii teraz. Kiedy Bóg tworzył, tak jak dzisiaj słyszeliśmy od Lisa, Bóg tworzył ziemię, tworzył Eden, było Eden, tworzył morza, rzeki, góry, doliny, wszystko. I stworzył też człowieka. Planem Boga nie była śmierć. Planem Boga było wieczne życie razem z Nim, w bezpośredniej relacji, w bliskości, ale co? Ale też w wolności. Bóg dał wolny wybór człowiekowi. Znamy historię, że Ewa wraz z Adamem zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, które Bóg zakazał im jeść z tamtego drzewa. Co zrodziło grzech? A wiemy, że grzech nas oddziela od Boga i żyjemy w grzesznym świecie. Ale wszystko ma swój czas i Bóg na wszystko ma odpowiedź, bo Bóg nie porzucił swojego planu, jesteśmy nadal w Nim. Jaką On ma odpowiedź dalej w historii? Idziemy dalej w historii i dowiadujemy się, że gdzie w Edenie nie było bólu, nie było znoju, nie było ciężkości pracy, była to praca dla oddania chwały Bogu i była ona przyjemna. Ale czytamy później, kiedy Ewa i Adam wyszli z ogrodu, Bóg im mówił, że w pocie czoła będziecie zbierać zasiane ziarna, że w pocie czoła będziecie też rodzić dzieci w bólach. I kiedy to czytamy, wiemy, że zaczynamy żyć w grzesznym świecie i wiemy, że zaczynamy być po prostu w świecie, który nas rani, który jest ciężki. Ale Bóg ma odpowiedź. 2000 lat temu zesłał swojego Syna, Jezusa, który przyszedł na świat, służył nam i po 33 latach życia tutaj na ziemi wziął na siebie krzyż, zawisnął na krzyżu, wziął na siebie grzechy, cierpienia, które mamy, wszystkie choroby, przez co my mogliśmy zostać usprawiedliwieni, a w zmartwychwstaniu, kiedy trzy dni później zmartwychwstał, pokonał śmierć. Dlatego dzisiaj śmierć nie jest dla ciebie końcem, jest tylko przejściem, jest tylko drzwiami. I kiedy czytamy dalej i czytamy listy i czytamy Księgę Objawienia, dowiadujemy się, że to jeszcze nie jest koniec. To nie jest wypełniony cały plan, który Bóg ma dla nas. Jezus zmartwychwstał, poszedł do nieba, aby królować, siedzi po prawicy Ojca, ale czeka nas jeszcze Jego powtórne przyjście. On nam już przygotowuje miejsca w niebie, domy w niebie, ale przyjdzie pełen chwały, żeby stworzyć nową ziemię, żebyśmy mogli żyć wiecznie w błogosławionym ciele, żebyśmy mogli razem z Nim żyć, żebyśmy wrócili do oryginalnego planu, który Bóg ma dla nas, dla ludzkości. Ale co o tym Biblia mówi? Więc zwróćmy się do 2 Koryntian 5 rozdziału. Wiemy bowiem, rozdzielę to na dwa fragmenty, na początku jeden przeczytamy parę myśli i wrócimy znowu do fragmentu. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba, jeśli nie, oczywiście nie okaże się, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie, a tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. Paweł używa genialnego porównania namiotu i domu. Aktualnie w miejscu, w którym jesteśmy, w życiu, które tutaj mamy na ziemi, nasze ciała to są namioty. Po co bierzemy namioty? Żeby wyruszyć w jakąś podróż, ale żeby później wrócić do domu. namiot jest tymczasowy. Jest tymczasowym miejscem spoczynku, dlatego nasze ciała są tutaj tymczasowe. Rozbijasz go na wakacjach, jest fajnie, ale nikt nie planuje mieszkać w namiocie do końca życia, mam nadzieję. Namiot przecieka, trzepie nim wiatr, jest kruchy, tak jak nasze ciała. Ale Bóg mówi, i czytamy to w tym fragmencie, przygotowałem dla ciebie dom w niebie. Nie z płótna, nie zbudowany ludzką ręką, nie z jakimiś wadami, ale idealny, żebyś mógł żyć wiecznie w domu. I dlatego w namiocie wzdychamy, tak jak czytamy w tym fragmencie, bo w środku czujemy, że jesteśmy stworzeni do czegoś trwalszego, do domu, który mamy w niebie, do którego dążymy. I wiecie, kiedy patrzę na życie wieczne, to wierzę w to, że czasem niestety myślimy o naszym życiu jako początku i końcu. Ale zapominamy o tym, że przed stworzeniem świata Bóg wybrał nas, zaplanował nasze życie, utkał nas w łonie matki i widział każdego z nas osobno. I dla Niego śmierć nie była końcem, było tylko przejściem do życia wiecznego, bo Jezus pokonał śmierć. I kiedy spojrzymy na nasze życie i wiedząc to, że mamy życie wieczne, ten czas, który jesteśmy tutaj na ziemi, jest słowem litwo w poemacie pana Tadeusza. Jest przecinkiem w całej Biblii. Jest metrem, który przejechało Volvo Bartka, które przejechało tysiące kilometrów, dziesiątki, setki tysięcy kilometrów, jest tylko centymetrem czy metrem. Więc jeżeli wiemy, że jesteśmy tutaj na chwilę, na tej ziemi, ale mamy życie wieczne, to z jaką niesamowitą perspektywą możemy teraz patrzeć na nasze życie? Bo wiecie co, mimo że jesteśmy tutaj na chwilę, jesteśmy tylko jakimś, ten czas jest przecinkiem, ma on niesamowity wpływ na to, gdzie spędzimy wieczność. Czy będziemy pragnąć i chcemy spędzić wieczność z Bogiem w relacji z Nim, tak jak tutaj na ziemi zaczęliśmy, czy może chcemy żyć w oddzieleniu od Niego, bo Bóg nam daje zawsze decyzję, wolną wolę. I wiecie, zastanawiając się, zawsze mam w kazaniach problem z tym, żeby znaleźć przykłady, które dobrze obrazują pewne myśli. I idąc na spacer i modląc się o to kazanie, mówię, Boże, jak ja mam wytłumaczyć to życie wieczne, żeby tak, nie wiem, jakiś obraz był i żeby ludzie zapamiętali, wytworzyły się te połączenia w mózgu, wiecie, inne rzeczy. I nagle, nie zgadniecie co? Gąsienica. Poproszę o zdjęcie. Gąsienica. Zaraz wytłumaczymy, o co chodzi. Wiemy, że gąsienica rodzi się tam z jakichś jajek. Tego nie badałem jeszcze dokładnie. Ale gąsienica sobie żyje, je, czasem wpada nam na włosy, czasem gdzieś tam się przyczepia nam, ale jest przyjemna, jest miła. Ale potem gąsienica wybiera się na drzewo, krzak, tworzy kokon wokół siebie i pomyślelibyśmy, że to jest jej koniec. Że to jest to, że po prostu gąsienica traci życie. Ale ona tylko się transformuje, żeby wyjść z tego kokona i mieć życie jako motyl, jako piękny motyl. I porównajmy sobie nasze życie do gąsienicy. Na początku nasze życie jest kruche, jest czasem brzydkie, jest pełne jakichś dziwnych fałd, ale kiedy umieramy tu na ziemi, przekształcamy się i czekamy na to, aby mieć ciało błogosławione, które obiecał nam Jezus. Wiecie, może nie będziemy mieli skrzydeł, bo raczej Biblia nie opisuje na przykład tak aniołów. Aniołowie zupełnie inaczej wyglądają w Biblii, ale no, skrzydła mają coś w sobie, nie? że jest to coś lekkiego, coś bardzo przyjemnego, coś pięknego i nasze życie wieczne będzie piękne. I wróćmy do fragmentu. Mam nadzieję, że ten obraz zapamiętamy i pokaże nam, że ten czas, kiedy wchodzimy do kokona, niby umieramy tu na ziemi, jest tylko czasem przejściowym. Jest czasem, gdzie możemy wyjść z niego i żyć wiecznie jako takie piękne motyle. Wróćmy do fragmentu. Druga część tego fragmentu od 5 wersetu. On też jako zadatek dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana. Lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Większy format życia zaczyna się wtedy, gdy przestajemy patrzeć na nasze życie czyli okoliczności horyzontalnie, okoliczności, problemy, jakieś sukcesy, życie doczesne, ale zaczynamy patrzeć wertykalnie, czyli z perspektywą Boga i wieczności, którą mamy. Wtedy zaczyna się ten większy format życia. Wtedy zaczyna się też życie z perspektywą nieba. Wyobraź sobie, że dostajesz wiadomość, że za rok przeprowadzasz się na stałe do innego kraju. Co robisz przez ten rok? No, uczysz się języka do kraju, do którego lecisz, żeby się opanować. Poznajesz kulturę, nawiązujesz jakieś kontakty, ale nie inwestujesz w te rzeczy, których nie będziesz mógł zabrać. Inwestujesz w rzeczy, które będą niematerialne, będą wyposażeniem twoim do pójścia do tego kraju nowego. I Biblia mówi, że każdy chrześcijanin dostał taką samą wiadomość. Nasza ojczyzna nie jest tutaj w niebie. Nie jest tutaj na ziemi. Nasza ojczyzna jest właśnie w niebie. Filipian 3 rozdział o tym mówi. I pytanie brzmi, czy ja żyję jak ktoś, kto jest gotowy do tego, aby wyruszyć dalej, przygotowuje się do dalszej drogi, do ojczyzny, do której powołał mnie Bóg, czy udaje, że nic takiego nie ma i myślę, że zostanę tutaj na zawsze? W jakie rzeczy inwestujemy? Bo wiecie, życie te, które mamy tutaj na ziemi, to jest przygotowanie do tego życia, którego będziemy mieli w niebie, życia wiecznego. I tak jak mamy dziecko, które jest w brzuchu, rozwija się 9 miesięcy, wiecie, ono spędza czas w łonie matki, nie może samo jakoś funkcjonować, rozwija oczy, ale nie widzi w ciemności, nie ma czego oglądać, rozwija nogi, ale nie może nimi chodzić, ale się rozwija, żeby być przygotowanym do życia, z którego, kiedy wyjdzie z łona matki. I tak jak my dzisiaj możemy się przygotowywać na to, co czeka nas w niebie. Nasze decyzje teraz mają wpływ na to, jak spędzimy wieczność. Bo dniem, w którym zaczynasz żyć dla wieczności, nie jest dzień śmierci. Jest dzień, kiedy się nawracasz. Bo wiemy o tym i czytamy to w Biblii, że kiedy zwracamy się do Jezusa, kiedy pragniemy, aby stał się On naszym Panem i Zbawicielem, w tym momencie umiera nasz stary człowiek, aby powstał nowy, żeby żyć wiecznie w relacji z Chrystusem, w relacji z Bogiem, w bezpośredniej relacji z Bogiem. On startuje w tej chwili, kiedy się nawracasz, nie wtedy, kiedy umierasz. I wtedy zaczynamy żyć z inną perspektywą, zupełnie inną perspektywą. Bo zmienia się ta perspektywa i zastanawiamy się w to, co inwestujemy tutaj, jaką ma przełożenie na wieczność, którą mamy z Bogiem. I skoro zostałem stworzony, by trwać wiecznie, to zmienia wszystkie moje pytania i możemy wyświetlić tabelkę. Perspektywa Ziemi mówi, czy mi się to opłaca? Co z tego będę miał? Jak uniknąć trudności? Ale kiedy patrzymy na perspektywę nieba, z perspektywą nieba, myślimy o wieczności, nie tylko o ziemskim tutaj życiu, to myślimy o tym, co podoba się Bogu, co ma wieczną wartość, jak moje życie może przynieść owoc. Nie tylko owoc dla mnie, ale owoc dla drugiego człowieka. I twoja perspektywa wieczności definiuje, jak wykorzystasz ten czas tutaj na ziemi, definiuje, jak wydasz swoje pieniądze, jak używasz swoich talentów, jak będziesz żył w relacjach, jak będziesz wrażliwy na to, aby głosić innym Ewangelię. Bo jeżeli jesteśmy tutaj na chwilę i zdajemy sobie sprawę, że będziemy żyć wiecznie, to pragniemy, aby ludzie, których spotykamy, ich historia nie zakończyła się bez relacji z Bogiem. Pragniemy, aby wszyscy mieli relację z Bogiem, połączenie z Bogiem, abyśmy mogli razem żyć w jedności, w relacji niesamowitej z Bogiem i tego pragniemy dla innych ludzi. I na przykład, czy pieniądze mają wartość wieczności? No nie. W niebie nic nie kupisz za pieniądze, które tutaj zarobiłeś. Ale wiemy, że żyjemy tutaj na świecie i musimy jakoś poradzić sobie. Musimy zarabiać pieniądze, ale zastanówmy się już dzisiaj, jak pieniądze, które zarabiam w pracy, mogę użyć, aby oddać chwałę Bogu. Moją perspektywą wieczności jest to, że kiedy dostaję wypłatę, pierwsze 10% idzie na konto Kościoła. Dlaczego? Bo wierzę, że Bóg się mną opiekuje. Wierzę, że te 10%, które pragnę oddać Bogu, jest tylko jakimś wyrazem tego, że Bóg tak naprawdę dał mi wszystkie te pieniądze. My tylko zarządzamy tymi pieniędzmi. On ma dostęp do całych naszych pieniędzy, ale prosi nas tylko o 10%. Dlatego zachęcam nas, abyśmy mogli tak patrzeć na finanse w naszym życiu w perspektywie wieczności. Bo Jezus mówił o tym, żeby nie zbierać skarbów tutaj na ziemi, ale zbierać skarby w niebie. I pomyślmy teraz o tym, jak nasze życie wieczne wpływa na relacje z ludźmi, jak możemy służyć innym ludziom. I kiedy sobie myślę o tym, to spójrzmy na obraz krzyża. Nasze logo, ale jest to krzyż. Kiedy patrzymy na krzyż, to pion, czyli wertykalne, to jest moja relacja z Bogiem, połączenie z Bogiem. Ale poziom to są moje otwarte ręce na to, aby służyć innym. Moja relacja z Bogiem uzdalnia mnie do tego, aby mieć otwarte ręce na potrzeby innych ludzi i mieć otwarte ręce, żeby widzieć potrzeby ludzi i odpowiadać na nie. Bo kiedy nie muszę już walczyć o to, żeby wszystko wygrać tu i teraz, bo mi się spieszy, to mam wolność, żeby dawać moje życie innym ludziom. Bo wiecie, kiedy wiemy, gdzie idziemy, a idziemy do nieba, idziemy tam, gdzie Bóg pragnie, abyśmy byli w Nim, z bliskości z Nim, to uzdalnia nas właśnie do tego otwarcia naszego życia i służenia innym. Tak jak Jezus. Jezus szedł do cichego miejsca, miał relację z Bogiem, spędzał czas osobisty z Bogiem, żeby później wyjść do ludzi, otworzyć swoje ramiona i im służyć. A posunął się do takiego momentu, że otworzył swoje ramiona na krzyżu, aby zniżyć się tak do ludzkości, do ciebie i mnie, abyśmy mieli życie wieczne. Czy to nie jest wspaniałe? Ostatnio natknąłem się i myślę, że to też nam da fajną perspektywę i obraz tego, co Bóg chce nam dzisiaj też pokazać. Natknąłem się na pewien obraz, bardzo ciekawy. Z góry mamy niebo, z dołu mamy piekło. Przypowieść jest o długich łyżkach. Osoby z przodu mają, są różne obrazy tego, wersje tego obrazu, ale mają gar zupy i mają długie łyżki, ale za długie, żeby samemu się nakarmić. I co się dzieje w piekle? Starają się za wszystkie, we wszystkie możliwości wziąć tą długą łyżkę i jakoś się nakarmić, ale nie są w stanie, dlatego są wygłodniali, mają gnuśne miny, są niedożywieni i w końcu umierają. Ale w niebie uczą się tego, że to, co daje mi Bóg, moje talenty, pieniądze są po to, aby służyć innym. To, co Bóg nam daje każdemu z nas, jest po to, aby nabrać i służyć swojemu sąsiadowi. Jest to, aby nie myśleć ciągle o sobie, ale żeby zobaczyć potrzebę drugiego człowieka. I paradoksalnie, i to jest niesamowite w Biblii, to, że kiedy im więcej dajemy swojego życia i służenia innym ludziom, naszymi darami, naszymi talentami, naszymi pieniędzmi, tym bardziej jesteśmy zaopatrzeni przez Boga. I to jest niesamowite. Zaopatrzeni w pokój, zaopatrzeni w radość, zaopatrzeni w pewność tego, gdzie stąpamy, pewność tego, że Bóg jest z nami i pewność tego, że mamy życie wieczne. Ale kiedy sobie myślę dalej o tym obrazie i o tym, jak ten wertykalny horyzont mówi nam o służeniu innym ludziom, to trzeba powiedzieć o głoszeniu Ewangelii. Wiedza o tym, że po śmierci są tylko dwie drogi, albo spędzenie czasu wieczności z Bogiem, albo w Jego oddzieleniu, powoduje we mnie to, że pragnę, aby każdy mógł się spotkać z Bogiem tutaj na ziemi i żyć wiecznie w relacji z Nim. Czy to nie porusza naszego serca? Bo wiecie, kiedy Biblia, kiedy używa słowa, kiedy używa wyrażenia o tym, gdzie będziemy w wieczności, mówi o życiu wiecznym. I tak się zastanawiałem, okej, ale co z ludźmi, którzy nie chcą być z Bogiem wiecznie? Czy oni też żyją wiecznie, ale nie można tego nazwać życiem? Bo Bóg, tak jak czytamy na początku Księgi Rodzaju, Bóg tchnął w nas życie. Bóg jest życiem. Bóg jest życiem wiecznym. I jeżeli to jest życie wieczne, czyli bezpośrednia wieczna relacja z Jezusem, z Bogiem, to czym jest oddzielenie od Boga? Jest jakimś istnieniem. Nie można tego nazwać życiem. I kończąc już, chcę nam powiedzieć o takiej pewności tego, jak możemy z odwagą służyć dzisiaj Bogu. Bo pewność naszej przyszłości uzdalnia nas do życia pewnego i odważnego tu na ziemi. Bo zgniłe ryby tylko płyną z prądem. Spójrzmy na, nie wiem, czy teraz widzieliście filmiki, ale łosoś rzeczny, tak? Płynie pod prąd, w górę rzeki, do źródła, aby tam złożyć jajka i żeby tam dokonało się tarło i stworzyło się nowe życie. Jesteśmy w świecie, ale nie płyniemy z prądem. Bo tylko zgniłe ryby płyną z prądem. Mamy wartości, mamy to, co Biblia mówi o tym, jak powinniśmy żyć. I to jest płynięcie pod prąd. Kierujemy się do źródła życia. Patrzymy na Jezusa, który jest źródłem życia. I poświęcamy nasze życie. Czy jest to łatwe? Nie. Ale poświęcamy nasze życie, aby być ludźmi, którzy przynoszą też życie do innych osób. Poświęcając siebie, kierujemy się i walczymy, i może płyniemy pod prąd, i może jest trudno, ale wiemy, jaki ma to wymiar w wieczności. I na przykład historia Noego. Mamy człowieka, który dostał przykazanie od Boga, aby zbudować arkę, aby ocalić ludzkość, bo będzie wielki potop. Przez parędziesiąt lat budował arkę, a ludzie się z niego śmiali, bo nie było deszczu. Co ty robisz? Budujesz wielką arkę w środku ziemi, w środku jakiegoś przestrzeni, bez wody? Przez parędziesiąt lat płynął pod prąd, ale wiedząc o tym, co Bóg do niego powiedział i wiedząc to, że teraz z Noego mamy Jezusa, że jest to życie wieczne. I z raportu ONZ z marca tego roku wynika, że 13 osób, chrześcijan dziennie, ginie z powodu swojej wiary. Blisko 400 milionów chrześcijan na świecie doświadcza prześladowań i przemocy z powodu swojej wiary. I dlaczego chrześcijanie nie wyrzekają się swojej wiary? I dlaczego są najbardziej prześladowaną grupą społeczną? Bo wiedzą, że mogą z odwagą głosić Ewangelię, nieważne co się stanie, bo wiedzą, gdzie mają przyszłość. Bo, i proszę ten slajd, Muhammad jest wciąż w grobie, Budda jest wciąż w swoim grobie, Konfucjusz jest wciąż w swoim grobie, ale jest jeden człowiek, którego nie znaleziono w grobie, a jego imię Jezus. Jeżeli On zmartwychwstał, to my razem z Nim. Nasze życie i nasza pewność tego, gdzie idziemy, jest powodem tego, że możemy z odwagą, z pewnością wypełniać to, do czego powołał nas Bóg na tej ziemi. I chcę nas zachęcić do tego, że powołanie, które Bóg daje tutaj nam na ziemi, nie jest tym tylko powołaniem tutaj do śmierci. Bóg daje powołanie wieczne. Bo będziemy żyć wiecznie. Będziemy w niebie służyć Bogu, będziemy pracować dla Boga z wielką radością i przyjemnością, że możemy żyć razem z Nim. Już dosłownie kończąc, możemy wstać. Ewangelia Jana 17, rozdział 3, werset mówi o tym. A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Życie wieczne polega na tym, abyśmy znali Boga. Abyśmy znali Jego naturę. Abyśmy znali Jego serca, abyśmy poznawali tutaj na ziemi tego, co On chce dla naszego życia tutaj. Tego, jakie On ma powołanie dla naszego życia. I abyśmy wyznali to, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. I wiecie, nasze życie wieczne zaczyna się w miejscu, kiedy się nawracamy i kiedy zwracamy się do Boga. I może wydarzenie nawrócenia to jest jedno, ale Bóg zachęca nas do stałego wybierania Boga na co dzień. Abyśmy się stali uczniami, którzy wyczekują przyjścia Jezusa ponownie. I chcę nas dzisiaj zachęcić do modlitwy. Jeżeli jesteś w miejscu, w którym pragniesz zwrócić się do Boga, w którym pragniesz mieć z Nim bezpośrednią relację, w miejscu, w którym pragniesz żyć z Nim wiecznie, aby nie żyć tylko dla siebie, aby nie próbować karmić się tylko swoją łyżką, ale żeby talenty i wartości, które masz, możesz służyć też innym. I chcę dzisiaj, Kościele, nas poprowadzić w modlitwie. Modlitwie zwrócenia się do Boga, aby przyjął nasze życie i żebyśmy mogli żyć wiecznie. Możemy zamknąć oczy i będę wypowiadał modlitwę i zapraszam nas do tego, abyśmy powtarzali też te słowa, Kościele. Drogi Jezu, pragnę mieć z Tobą relację. Pragnę żyć z Tobą wiecznie. Odrzucam moją przeszłość i grzechy, w których byłem. I zwracam się do źródła życia, którym Ty jesteś. Dziękuję Ci za Twoją ofiarę na krzyżu i za to, że pokonałeś śmierć. I śmierć nie jest moim końcem. Jest tylko drzwiami do wieczności z Tobą. Amen. I chcę, żebyśmy dalej mieli zamknięte oczy. Jeżeli modliłeś się tą dzisiaj modlitwą pierwszy raz, może przeżyłeś podczas tego kazania coś, czego nie możesz wytłumaczyć, proszę podnieś rękę, bo pragnę do Ciebie podejść. Pragnę podejść po tym czasie uwielbienia, które będziemy teraz mieli. Pragnę z Tobą porozmawiać, pragnę poprowadzić Cię dalej w tej podjęciu decyzji, którą dzisiaj podjąłeś. Jeżeli jest taka osoba, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. I Kościele, bądźmy pełni radości podczas tego uwielbienia. Bądźmy pewni tego, że mamy wieczność z Bogiem i to jest wystarczająca radość, żeby podnosić nasze ręce, żeby uwielbiać Króla Królów, Pana Panów, Boga Wszechmogącego, który może niesamowite zrobić rzeczy w naszym życiu. Dlatego czy możemy dzisiaj wznieść nasze ręce, Kościele, i zacząć uwielbiać Boga w pełni radości?
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.